Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywa wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Zdejmę hańbę ze swojego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto Słowo Boże.
Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
Alleluja, 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 alleluja.
Przyjdzie, aby lud swój zbawić. Błogosławieni, którzy są gotowi wyjść mu na spotkanie. Alleluja.
Alleluja.
Alleluia, alleluia, alleluia. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad jezioro Galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. I położyli ich u nóg jego, a Jezus ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą, i wielbiły Boga Izraela. A Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: żal mi tego tłumu, już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7 i kilka rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi, wziął te 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał swoim uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 7 pełnych koszów. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy w Chrystusie, młodzi przyjaciele, przeżywamy ostatni wieczór naszych rekolekcji akademickich i przed chwilą żeśmy słyszeli bardzo wzruszającą Ewangelię. Do Jezusa przynoszą wszelkich chorych, poranionych, cierpiących, mówiąc współczesnym językiem, On ich uzdrawia. Te tłumy ludzi gdzieś tam na pustkowiu trwają przy Jezusie parę dni. I Jezus patrzy z miłością na nich i mówi do uczniów: nie puszczę ich głodnych, są głodni. Może ktoś by zasłał w drodze, trzeba ich nakarmić. I czyni Jezus cud, żeby nakarmić. Niesłychany przyjaciel. Wczoraj żeśmy w 3 dniu rekolekcji patrzyli na to, co oznacza ta dojrzała miłość, którą nazywamy przyjaźnią, która jest dużo czymś większym niż zakochanie. Do zakochania są zdolni także przedszkolaki, natomiast do przyjaźni to już tylko bardzo dojrzali w miłości ludzie. I Jezus nas tak wzrusza. On jest nie tylko tym, cośmy patrzyli w pierwszy dzień rekolekcji, który kocha za nic, na zawsze, z bliska, widzialnie, nad życie i mądrze, ale jest taki czuły, taki zatroskany o każdy aspekt naszego człowieczeństwa. Zauważmy, że my duchowni nieraz myślimy błędnie, że mamy się troszczyć tylko o niektóre sfery człowieka, o moralność, duchowość, religijność, o to też, ale mamy kochać całego człowieka. Bóg kocha całego człowieka z ciałem i duchem, a nie tylko z duchem. Uzdrawia ciało, karmi, troszczy się o wszystko, co dla nas ważne i potrzebne. I wczoraj patrzyliśmy na tą ludzką przyjaźń między nami, no, zwłaszcza w relacji chłopak-dziewczyna, bo w relacji między płciami przyjaźń, jak każda forma dojrzałej miłości, no, cieszy jeszcze bardziej. Właśnie dzięki temu, że się różnimy, możemy się uzupełniać, fascynować i dawać jedni drugim to, czego przedstawiciel danej płci nie ma, przynajmniej w takim stopniu, w takim geniuszu, jak druga płeć ma. Więc patrzyliśmy na tą wzruszającą przyjaźń między ludźmi, niebotycznie wyżej stojącą od zauroczenia emocjonalnego. Widzieliśmy, że przyjaciel to jest ktoś, kto nie wie o mnie wszystkiego i nie musi wiedzieć, nie ma takiej potrzeby, ale cokolwiek się dowie, to wykorzystuje dla mojego dobra. To jest ktoś zaprzyjaźniony z Bogiem, zaprzyjaźniony z samym sobą. Ktoś wolny od zła, troszczący się o swoją świętość, inaczej nie będzie dorastał do przyjaźni i wspiera mnie tak, rozumie, wspiera, że chce mi się żyć w każdej sytuacji, że czuję się przy przyjacielu jak safe, jak skarb, bo przyjaciel jest dla mnie safe'em. Mamy wzajemną wolność, cieszymy się tym, że mój przyjaciel ma jeszcze innych przyjaciół, a on się cieszy, czy ona, że ja mam też obok tegoż przyjaciela jeszcze innych, więc jest wyjątkowa wolność, wyjątkowa radość, wyjątkowa mobilizacja do wysiłku. Przytaczałem tą niesłychanie wzruszającą historię Gilles Mé, który 5 dni i 4 noce tam u szczytów Andów wszedł w heroiczny sposób, bo wiedział, że żona go kocha, że przyjaciele trwają w nadziei, że on walczy i nie mógł ich rozczarować. Zrobił coś, czego by nie zrobił, jak sam powiedział, żadne zwierzę. Bo zwierzę nie ma mocy miłości, nie ma mocy przyjaźni. Ktoś powie, księże Marku, no to teraz ksiądz jest w trudnej sytuacji, bo zostawił na koniec miłość małżeńską, małżeństwo, miłość małżeńską. To po tym, jak się sam ksiądz wzruszał wczoraj, bo wzruszałem się na samą myśl, o czym mówię, o jakich szczytach miłości. No jeżeli teraz ksiądz jeszcze coś zostawił na koniec, no to chyba już będzie nudne, bo po tym, cośmy sobie uświadomili, czym jest dojrzała przyjaźń, no to cóż tu jeszcze może nas wzruszyć? No, miłość małżeńska jest jeszcze większa. Wiem, aż trudno sobie wyobrazić. Jest jeszcze większa. Czasami ktoś mi mówi, wtedy się uśmiecham radośnie, bo mi ktoś mówi, księże Marku, jak będzie ksiądz mówił o miłości małżeńskiej, o małżeństwie, to proszę podkreślać, że małżonkowie to też przyjaciele, że miłość małżeńska to też forma przyjaźni. Wtedy się uśmiecham, mówię, to więcej niż też forma przyjaźni. To największa przyjaźń, jaka istnieje między mężczyzną a kobietą, w ogóle jaka istnieje między ludźmi tej ziemi. To nie to, że też przyjaźń, to jest absolutny szczyt przyjaźni. To inne formy miłości są też miłością, jak miłość małżeńska, ale poniżej miłości małżeńskiej. No to patrzmy, co sprawia, że miłość małżeńska jest bezwzględnie największą formą miłości, czyli przyjaźni między ludźmi. Co sprawia, że pierwszym poleceniem Boga jest miłość małżeńska? Mówiąc współczesnym językiem, kobieto i mężczyzno i kobieto w tej kolejności, to się jeszcze potwierdzi za chwilę, na korzyść kobiet, mężczyzno i kobieto, tak bardzo pokochajcie siebie nawzajem, żebyście chcieli mieć ze sobą dzieci, żebyście chcieli być oczywiście ze sobą aż do śmierci i chcieli mieć ze sobą dzieci. Tak bardzo się pokochajcie, aż taką miłością, żebyście nie tylko byli płodni, bądźcie płodni, a nie tylko to, ale chciejcie mieć dzieci, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, bo ktoś może być płodny, a nie chcieć się rozmnażać, no bo nie kocha. To przyjemność seksualną chce mieć, ale dzieci nie. Więc Bóg precyzyjnie od początku pokazuje różne płaszczyzny. Nie tylko bądź zdrowy, czyli płodny, ale chciej się rozmnażać, czyli kochaj. Otóż dlaczego to jest pierwsze polecenie i dlaczego najwspanialsza forma przyjaźni między ludźmi? Już wyjaśniam, co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, wziąć kogoś za żonę, za męża, to wybrać za osobę, którą odtąd kocham najbardziej na tej ziemi. Bezwzględnie najbardziej na tej ziemi. Tylko Boga kocham bardziej, no to zupełnie oczywiste i to nie jest konkurent. Z ludzi żonę, męża od momentu ślubu kocham bezwzględnie najbardziej. Bardziej niż mamę, bardziej niż tatę, bardziej niż dzieci, jeśli się pojawią, bardziej niż rodzeństwo, bardziej nawet niż najwspanialszych przyjaciół, czy to obecnych, czy którzy się kiedyś pojawią w moim życiu, i bardziej niż całą resztę ludzkości razem wziętą. Jeżeli nie w tym znaczeniu bierzesz człowieku, czy weźmiesz kogoś za żonę, za męża, to nie zawierasz ważnego ślubu. Ważny ślub jest dopiero wtedy, kiedy wybieram tą osobę za bezwzględnie najbardziej odtąd kochaną przeze mnie. Zwykle to już od paru miesięcy, może dłużej, już najbardziej kochaną, ale teraz już oficjalnie, formalnie, z podpisem na piśmie i przy świadkach. Więc mąż, żona to ktoś, to osoba, którą wybieram na osobę odtąd przeze mnie bezwzględnie najbardziej kochaną. Jeżeli na przykład chłopak jeszcze nie odciął pępowiny od mamusia, jak to się mówi, czy córka od tatusia, czy od mojego rodziców i on i ona. W każdym razie, jeśli rodzic obydwoje, czy jeden z rodziców, czasami ktoś z rodzeństwa, zdarza się i to, jest ważniejszy niż małżonek, to ślub jest nieważny. Po prostu nie zaistniała miłość małżeńska. Miłość małżeńska jest bezwzględnie największa. Ktoś tam nieraz mówi już po ślubie, czasami nawet przed ślubem, jak się orientuje, a częściej po ślubie, księże Marku, no ale ja mam problem z rodzicami, bo no, ślub już zawarłem, na przykład ja syn, a oni próbują tam jeszcze wywalczyć w moim życiu miejsce prawie na równi z moją żoną albo nawet przed nią. No i co robić? Powiedz rodzicom prawdę. Mamo, tato, coście zrobili w dniu ślubu? Pobłogosławiliście mi, mam to nagrane. Mam świadków, mam to na wideo. Co to znaczy błogosławić synowi, córce w dniu ślubu? To znaczy ogłosić światu, że ja, rodzic, nie tylko się godzę na to, ale błogosławię na przykład synowi na jego nową drogę życia, na której swoją żonę, naszą synową, kocha bardziej niż nas. I my, rodzice, nie tylko nie protestujemy, jeszcze błogosławimy. Czy kiedy błogosławimy córce w dniu ślubu, to znaczy błogosławimy córce na nową drogę życia, na której ona, odtąd kochana najbardziej przez jej męża, z kolei ona najbardziej na świecie kocha swojego męża, a naszego zięcia i kocha bardziej niż nas. Nie protestujemy, lecz wręcz błogosławimy na tą nową drogę życia. Czasami trzeba to rodzicom twardo przypominać. Ale najważniejsze, żeby twardo sobie przypominać i jeszcze przed ślubem uświadomić. Jeśli się zdecyduje na ślub, to się decyduje na absolutnie największą formę miłości, czyli przyjaźni między ludźmi i się zobowiązuje przed Bogiem i światem, że żonę męża kocham najbardziej ze wszystkich ludzi. Otóż, gdy teraz zostawiam ze zwykłą przyjaźnią, że tak powiem, która jest oczywiście już niezwykła, ale w stosunku do miłości małżeńskiej jest zwykła. Tak niezwykła jest miłość, czyli przyjaźń małżeńska. Otóż zestawiając przyjaźń małżeńską z przyjaźnią zwykłą, czym się tu różni? Otóż przyjaciół mogę mieć kilku, kilkunastu nawet, no tak zwykle realistycznie kilku, takich już tych największych, czasami jednego, ale mogę mieć kilku, nawet kilkunastu, w różnym stopniu oczywiście, ale takich, których szczerze nazywam przyjaciółmi, a oni mniej, i rzeczywiście się bardzo wspieramy, tak jak wczorajśmy sobie to uświadamiali, a żonę, męża mam jednego. Więc to jest bezwzględna różnica. To jest przyjaźń, która jest, nie ma konkurencji, która nie stoi na równi z innymi formami przyjaźni, jest zdecydowanie powyżej. Najwyżej jest moja więź z Bogiem, potem jest moja więź z żoną, z mężem, z małżonkiem i wszystko inne jest dużo niżej. Najlepiej sobie tak wprost powiedzieć, dużo niżej. Potem po więzi z żoną, z mężem jest miłość do dzieci, na trzecim miejscu miłość do rodziców, na czwartym miejscu miłość do rodzeństwa, na piątym tam do krewnych, do przyjaciół, to już może być różnie. Natomiast między miłością do żony, męża, a resztą powinna być przepaść. Mówię tak z uśmiechem, ale powinno być bezwzględnie jasne, że tu jest absolutnie stopień wyżej, bezwzględnie. I nie chodzi o to tylko, żeby bronić miłości do żony, do męża przed mamą, tatą, jeśli są niedojrzali zaborczy, ale na przykład także przed dziećmi. Dla dzieci musi być jasne, że mama, tata, którzy mnie, syna, córkę niesłychanie kochają, siebie nawzajem kochają bardziej. Konkretny przykład, jeden z mężczyzn bardzo szlachetnych, bardzo bożych, mąż i ojciec, mimo że wspaniale kocha żonę, ona jego i wspaniale wychowywali dzieci, jeden z synów wszedł w narkomanię, Bóg też ma porażki wychowawcze, więc nie ma się co dziwić, że i ludzie mogą mieć, najwspanialsi. I ten syn narkoman, 16-letni w tym momencie, próbował dręczyć mamę, szantażować ją, żeby dawała kolejne pieniądze, załatwiała tam jego dramatyczne winy, ukrywała, bo inaczej to on popełni samobójstwo albo coś tam. No, tatę też próbował szantażować, ale tata się nie dał. I jak tata zobaczył, że ten syn dręczy mamę i on jako mąż nie był w stanie żony obronić przed synem, dopóki syn był w domu, to wywalczył sądownie skierowanie syna do środka zamkniętego. Oczywiście było też z miłości do syna, bo on potrzebował pomocy specjalistycznej, ale motyw ten, który sprawił, że ten ojciec, że tak powiem, po trupach wiedział, musi usunąć syna z domu, to była miłość do żony. Najpierw kocham żonę i usunę z domu wszystkich, którzy dręczą moją żonę. No bo gdybym jej nie bronił, to bym jej nie kochał miłością małżeńską, czyli największą. Więc jeżeli syn, córka, mama, tata, teść, teściowa, brat, siostra, ktokolwiek inny próbuje mi krzywdzić małżonka, żonę w tym przypadku, wszyscy inni zostaną odstawieni. Muszą zniknąć z mojego życia, nie mają prawa wejść do mojego domu. Tutaj może wejść tylko ktoś, kto szanuje moją żonę, czy szanuje mojego męża, ale zwłaszcza apel do panów. To jest wziąć kogoś za małżonkę, czy za małżonka. Powtórzę, wybrać za osobę, którą kocham odtąd najbardziej i nikt z ludzi nie może być na podobnym stopniu miłości z mojej strony. Nie może być na podobnym stopniu, musi być niżej. I w sytuacji konfliktu musi to być bardzo jasne. Jeżeli mama mi, powiedzmy, przeszkadza kochać żonę, i no to nie przeszkodzi mi, bo nikt mi nie przeszkodzi, ale powiedzmy mi, rani mi żona, kiedy mnie odwiedza, nie pozwolę jej wejść do mojego domu. Mamo, dopóki jesteś taka do mojej żony, jak jesteś, moja żona choćby lekko przez ciebie cierpi, nie wpuszczę cię do domu. Nie będę spał po nocy, bo cię kocham, szanuję, ale żona jest na pierwszym miejscu. To są konkrety. Więc po pierwsze miłość małżeńska, do której się większość z was przygotowuje, to jest przygotowanie się do sytuacji, w której wybiorę sobie ja chłopak dziewczynę, czy ja dziewczyna chłopaka, odpowiadając na jego przysięgę, wybiorę sobie na osobę, którą odtąd kocham bezwzględnie najbardziej ze wszystkich ludzi. Po drugie miłość małżeńska jest absolutnie największa na tej ziemi między ludźmi, bo nie tylko ciebie kocham najbardziej, żono mężu, ale po drugie, co równie wyjątkowe i niezwykłe, tobie zawierzam cały mój los doczesny. A ty zawierzasz cały mój los doczesny, swój los doczesny mnie, bo miłość małżeńska jest wzajemna, no jak każda forma dojrzałej przyjaźni, więc wzajemnie działa ta sama zasada. Zawierzamy sobie nawzajem cały los doczesny, od dziś do śmierci, mojej czy twojej. Cały los doczesny, gdzie ty, tam ja, w jakiej sytuacji materialnej, społecznej, mieszkaniowej ty, w takiej ja, bo ja przy tobie, a ty przy mnie. Nie zawierzamy losu doczesnego rodzicom, oni sobie nawzajem zawierzyli, niech tego pilnują. Nie zawierzamy losu doczesnego naszym dzieciom, przyjmujemy je z miłością, wychowujemy i puszczamy. I nie zawierzamy losu doczesnego naszemu rodzeństwu, czy wspaniałym przyjaciołom, najwspanialszym nawet, tylko żonie i mężowi. Ja mąż zawierzam tobie, żono, cały mój los doczesny, a ty mnie. Nikomu innemu całego losu naszego nie zawierzamy. Łączymy nasz los z losem dzieci, jak będą nieszczęśliwe, nie daj Boże, wejdą w kryzys, będziemy my też cierpieć. Ale jeżeli, powiedzmy, syn pójdzie do więzienia, nie znaczy, że ja tata czy ja mama się wprowadzę do więzienia, żeby być obok syna. Jeżeli mój jakiś wspaniały przyjaciel pojedzie do Nowej Zelandii, ja nie pojadę do Nowej Zelandii za przyjacielem, będziemy z przyjaciółmi na odległość. Jeśli bym miał żonę i pojechałaby do Nowej Zelandii, ja za nią. Bo gdzie ty, tam ja, dosłownie, jaka sytuacja twoja, taka moja. Albo razem cieszący się, albo razem dźwigający jakieś cierpienie, ale razem w każdej sytuacji, od ślubu do śmierci któregoś z nas. Więc dzielimy ze sobą los, zawierzamy sobie nawzajem cały los doczesny. Doczesny, bo wieczny to zawierzamy Bogu oczywiście, ale cały los doczesny sobie nawzajem. Czyli będziemy sobie okazywać miłość z bliska. Trzecia cecha. Nigdy cię nie opuszczę. Nigdy cię nie opuszczę. Tu się wiąże zawierzanie losu sobie nawzajem i to, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ale dopowiedzmy, będę cię kochać w związku z tym z bliska. Tak jak Bóg nas kocha z bliska, przychodząc w ludzkiej naturze, choć wiedział, że zapłaci za to cenę życia. W ludzkiej naturze. Będę cię kochał do śmierci z bliska, czyli ciebie kocham najbardziej, Tobie zawierza mój los doczesny cały. Z innymi bliskimi mogę ten los jakoś tam dzielić, bliżej czy dalej w różnych fazach życia, na przykład z dziećmi małymi, no to całkiem, ale tylko faza życia. Więc to, z Tobą dzielę aż do śmierci los doczesny i będę Ci aż do śmierci okazywał miłość z bliska. Bo co to znaczy nie opuszczę Cię? Będę Ci okazywał miłość z bliska. To jest jedyne sformułowanie w przysiędze małżeńskiej, gdzie bym dokonał poprawek. Ta przysięga małżeńska jest genialnie sformułowana, genialnie. Teraz kończę książkę, analiza przysięgi małżeńskiej, będzie około 300 stron. Tylko te dwa zdania, które sobie narzeczeni wypowiadają, słowo po słowie, co znaczy ja, co znaczy Iksiński, ja konkretny, co znaczy biorę, co znaczy ciebie z twoim imieniem, co znaczy za żonę, za męża, co znaczy ślubuję, co znaczy miłość i tak dalej. Słowo po słowie, będzie około 300 stron, tylko te dwa zdania, słowo po słowie analizowane, ale to swoją, więc genialna jest ta przysięga, którą znam na pamięć i w najróżniejszych aspektach już analizowałem. I jest tylko jedno miejsce, gdzie też jest wszystko w porządku, tylko bym sformułowanie poprawił, nie treść. Mianowicie bym nie powiedział, ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość, to tak, ale bym nie powiedział, i że Cię nie opuszczasz do śmierci, tylko bym tu sformułowanie poprawił. I że Ci będę okazywał miłość z bliska aż do śmierci. No bo o to chodzi, dokładnie o to chodzi, żebym był, nie opuszczę Cię po co? No żeby Ci okazywać miłość z bliska. Czyli nie opuszczę Cię, czyli będę przy Tobie, no ale po co, żeby kochać? I w żadnym innym celu. No i to powinno być dopowiedziane dla opornych, że tak powiem. Bo to jest oczywiste, no ale dla opornych niech by było jeszcze bardziej oczywiste. I że będę Ci okazywał miłość z bliska aż do śmierci. Ciebie kocham najbardziej, Tobie zawierzam cały od dnia ślubu mój los doczesny i będę do mojej śmierci okazywał Ci miłość z bliska. Z bliska, bo jesteś mi najbliższą osobą. Być dla kogoś bliskim to być tym, kto okazuje miłość z bliska. Rodzicom mogę okazywać miłość z daleka, rodzeństwu, dzieciom, kiedy dorosną, mogę okazywać miłość z daleka. Przyjaciołom, nawet najwspanialszym, mogę ich nie widzieć dziesiątkami lat, może mieć jakieś kontakty techniczne, telefoniczne, internetowe, ale fizycznie możemy się nie widzieć latami, możemy być na przeciwnych krańcach ziemi. Największym nawet przyjaciołom, poza małżonkiem, szczytem przyjaciela i bliskości, wszystkim innym przyjaciołom, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu i tak dalej, mogę okazywać miłość na odległość. Tobie, żono, mężowi okazuję miłość aż do śmierci z bliska. I tu od razu wniosek, który się może przydać może kiedyś nawet i Wam, ale może na przykład już teraz Waszym rodzicom, ciociom, babciom czy starszemu rodzeństwu. Mianowicie, jeśli od kogoś z Was czy Waszych bliskich odszedłby małżonek, mąż, żona, częściej mąż, ale i żony czasem odchodzą, w każdym razie, gdyby odszedł małżonek, poszedł z kochanką, powiedzmy, klasyczny, statystycznie przykład dominujący, poszedł z kochanką, no i po jakimś czasie się nawrócił, daj Boże, uznał, że zrobił straszliwe błędy, że skrzywdził żonę, dzieci, siebie, kochankę, no i postanawia żyć w czystości od tego momentu, po szczerym, głębokim nawróceniu i pyta się mnie często, proszę księdza, jestem już z tą moją partnerką, ale już nie współżyjemy, już jesteśmy tak zwanym białym małżeństwem i to już stanowcze, zweryfikowane, czy może mi ksiądz udzielić rozgrzeszenia? Nie, nie mogę. A dlaczego? Już nie współżyję z kochanką. To chwała Ci za to i chwała Panu. Nie jesteś już cudzołożnikiem teraz, ale masz drugi śmiertelnie ciężki grzech. Jaki? Zaniedbujesz okazywanie miłości żonie z bliska. Dopóki nie wrócisz do żony, nie mogę Ci udzielić rozgrzeszenia. Wiem, wielu księży rozgrzesza, ale to jest nieważne, bo ten człowiek dalej łamie przysięgę małżeńską. Więc musimy tu być super precyzyjni. Otóż gdyby Ci na przykład dziewczyno narzeczony ślubował, ślubuje Ci miłość, wierność i uczciwość, tak mi dopomóż Panie Boże, i Cię zdradził, a potem został wprawdzie z kochanką, ale już nie współżyjąc z nią, musiałby mu, jak ksiądz, udzielić rozgrzeszenia, bo Ci ślubował tylko wierność, że Ci nie będzie zdradzał. Ale na szczęście w przysiędze Ci ślubował więcej, że Cię nie opuści. Więc dopóki już nie współżyje, ale jeszcze nie wrócił, dalej ma ciężki grzech, bo zaniedbuje okazywanie miłości żonie aż do śmierci z bliska. Oczywiście, jeśli ty byś, żono, nie chciała powrotu, bo by cię tak zranił, masz prawo żyć wtedy w separacji do śmierci. Czy byś sama weszła w kryzys i poszła z kochankiem z kolei i byś nawet nie chciała wiedzieć, że on wiedział, gdzie mieszkasz i nie życzyła sobie jego powrotu, to wystarczy, że przestaje współżyć z kochanką i już mu mogę udzielić rozgrzeszenia. Natomiast jeżeli oczekujesz jego nawrócenia i powrotu, to dopóki się nie nawróci i nie wróci do ciebie i nie będzie okazywał znowu miłości z bliska, nie mogę mu udzielić rozgrzeszenia. Zobaczcie, jaka precyzja, jaka głębia respektowania przysięgi małżeńskiej. I jeszcze ostatnia cecha z tych niesamowitych, wyjątkowych przyjaźni małżeńskiej. Mianowicie jest to miłość absolutnie wyjątkowa, także dlatego, że, uwaga, że z tobą, żono, mężu, i tylko z tobą chcę mieć dzieci. Z tobą i tylko z tobą. Oba warunki tu są konieczne. Czyli gdybym z tobą nie chciał mieć dzieci, ślub jest nieważny. Albo gdybym z tobą chciał mieć, ale też może z jakąś inną ewentualnie kobietą, czy teraz, czy kiedyś, to ślub jest nieważny. To nie ślubujesz przysięgi małżeńskiej. Bo przysięga małżeńska oznacza, że z tobą chcę mieć dzieci i z nikim innym. I z nikim innym. Czyli z tobą chcę współżyć, bo ci chcę potwierdzać miłość także w ten sposób i nie tylko współżyć, ale dzielić się miłością naszą małżeńską w postaci miłości rodzicielskiej i to tylko z tobą, z nikim innym. Absolutnie od dnia ślubu wykluczam możliwość, nawet w teorii, żebym z kimkolwiek innym mógł kiedykolwiek współżyć i mieć w związku z tym nieślubne dzieci. I teraz dlatego nieraz się ktoś na mnie złości, czy gorszy się wręcz mną, kiedy mówię, jak na przykład ktoś wszedł w kryzys, poszedł do kochanki, no, znowu statystycznie częściej mąż zdradza niż żona, więc mówię, co jest statystycznie częstsze, takie przykłady. Więc poszedł do kochanki, współżyli, złamał przysięgę, podwójnie niewierny i nie okazuje miłości żonie z bliska, więc w dwóch aspektach łamie przysięgę, przypominam, i przekazuje życie nieślubnym dzieciom i pyta się, co teraz robić, jeśli się chce nawrócić. Opuszczasz kochankę, opuszczasz nieślubne dzieci, nawracasz się, wracasz do żony i dzieci albo do samej żony, jeśli nie macie ślubnych dzieci. No to proszę księdza, ksiądz, mówiąc mi tak, że mam opuścić nie tylko kochankę, ale i dzieci, te nieślubne, niewinne przecież, to ksiądz jest okrutny dla moich dzieci. Nie ja, ty. To ty przekazałeś życie nieślubnym dzieciom, nie ja przecież. To ty je skazałeś na cierpienie. Więc nie zganiaj winy na mnie. Ja tylko ci przypominam, co jest twoim pierwszym zobowiązaniem i wracaj do pierwszego zobowiązania. A dzieci będą cierpieć. No. Gdybyś kochał dzieci, byś nigdy nie współżył poza małżeństwem. To byś nigdy nie pozwolił nawet na możliwość, nie tylko na fakt, ale możliwość, żeby się pojawiły nieślubne dzieci, bo będą cierpieć. To teraz udajesz kochającego? Trzeba było zawsze trwać w tym. I na mnie się złości, że ci pokazuje prawdę i konsekwencje twoich błędów. Jesteś okrutny. Każdy, kto zdradza żonę męża i współżyje z kochanką, kochankiem, jest okrutny dla żony, dla męża, dla małżonka, dla dzieci, dla Boga, dla tej osoby, którą wciąga w cudzołóstwo i dla ewentualnych nieślubnych dzieci. To jest taka skala dramatu. No i teraz parę wniosków na koniec. Mianowicie, po co Pan Bóg podpowiada tak niesłychaną formę przyjaźni ogromnej większości ludzi? No, gdyby nie było grzechu pierworodnego, to byśmy wszyscy byli powołani do małżeństwa i rodziny. Duchowni byliby zbędni. Duchowny jest po to, rezygnuje z żony i dzieci, żeby wspierać małżeństwa i rodziny od świtu do nocy, ale nie kosztem żony i nie kosztem dzieci. Tylko taki jest sens celibatu. Rezygnuje z żony i dzieci, mimo że marzyłem o żonie i dzieciach, bo tak dla mnie jest ważne małżeństwo tysięcy ludzi, że żeby te małżeństwa i rodziny tysięcy ludzi wspierać, to rezygnuję z żony i dzieci, bo chcę wspierać tysiące małżeństw, ale nie kosztem żony i nie kosztem dzieci. Więc to jest sens celibatu. Nie z lekceważeniem małżeństwa, nie z tego, że się nie nadaje do małżeństwa, wtedy się i do kapłaństwa nie nadaje, tylko z miłości do małżeństwa. Ale to kwestia nas, kapłanów, wymagajcie tego od nas. Sensem kapłaństwa jest troska o małżeństwa i rodziny. Nic innego nie jest sensem kapłaństwa. Wszystko inne jest tylko wtórne wobec tej funkcji. Ale teraz wracając do samych małżonków. Otóż po co Pan Bóg podpowiada tą niebiańską, przecież nieziemską formę przyjaźni, te zwykłe formy przyjaźni przedmałżeńskie, o których mówiliśmy wczoraj, już nas wzruszały na samą myśl do łez, przynajmniej mnie, a co dopiero ta forma. Więc dlaczego Bóg tak niesłychaną formę przyjaźni wymyśla między mężczyzną a kobietą? Że Ciebie kocham najbardziej, że Tobie zawierzam cały los doczesny, że będę Ci do śmierci okazywał miłość z bliska i że z Tobą i tylko z Tobą chcę mieć dzieci. Dlaczego Bóg to podpowiada? No, żeby małżonkowie byli niesamowicie szczęśliwi i żeby w najpiękniejszy możliwy sposób pokonali samotność. Bo pierwszym złem jest samotność i sposobem na pokonanie samotności jest miłość wzajemna, wielka, wierna. Żeby wyjść z samotności, nie wystarczy być z innymi ludźmi. Jeżeli pójdę na spacer, otoczy mnie w nocy czy wieczorem kilkunastu alkoholików czy narkomanów z nożami w ręku, będę w tłumie wręcz, ale będę się czuł przeraźliwie osamotniony, bo to nie są ludzie, którzy mnie kochają. A więc żeby wyjść z osamotnienia, to tylko można wtedy, gdy ja kocham Ciebie, a Ty mnie. A najpiękniej, najradośniej, najbezpieczniej wychodzimy z osamotnienia, kiedy ja kocham Ciebie bardziej niż wszystkich innych ludzi, a Ty kochasz mnie bardziej niż wszystkich innych ludzi. Czyli kiedy jesteśmy małżeństwem. Najpiękniejszy sposób bycia razem, najpiękniejszy, najbardziej radosny sposób pokonania samotności, powrót do raju. Powrót do raju. Ktoś powie, księże Marku, no ale w praktyce to bywa różnie. Sam ksiądz zaraz powie, bo powiem, że znam takie małżeństwa i o nich piszę powieści. Wszystkie moje powieści, te trzy, to są sposoby oddania hołdu, że tak powiem, i wyrażania mojego wzruszenia niezwykle kochającymi małżonkami. Tak kochającymi, że postanowiłem jako znak mały, to dla nich są te książki napisane, a że ktoś inny potem je przeczyta, to już jest drobiazg. Ale to napisałem z zachwytu nad małżeństwami, które są takie właśnie Boże. Są, jestem tego świadkiem i moje powieści, tam da się ustalić nawet nazwiska, ktoś dobrze popatrzy. Natomiast wiem, że znaczna część małżeństw, chyba większość, jest mało szczęśliwa, czy tak średnio szczęśliwa. I wiem, że część małżeństw to jest piekło na ziemi, wiem. Sam jestem tego świadkiem. Codziennie dostaję telefony, e-maile, podchodzą osoby, no, które są w rozpaczy, bo mają piekło na ziemi w małżeństwie. I potem w konsekwencjach, że w rodzinie, więc sam wiem. Ale dlaczego tak się dzieje? Nie dlatego, że Bóg miał kiepski pomysł na małżeństwo i rodzinę, bo nie ma piękniejszego sposobu pokonania samotności niż wzajemna miłość małżonków, precyzyjnie według przysięgi małżeńskiej. Więc Bożego planu i pomysłu nie poprawimy, bo nawet w teorii się już nic, nawet w teorii się nie da wymyśleć większej przyjaźni niż to, powtórzę, że Ciebie kocham najbardziej, a Ty mnie, że sobie zawierzamy nawzajem los w każdej sytuacji, cały doczesny, że sobie okazujemy do śmierci miłość z bliska i że ze sobą i tylko ze sobą współżyjemy, chcemy mieć dzieci, no to nawet w teorii nie da się wymyślić nic więcej. Nawet w teorii, więc nie poprawimy pomysłu Bożego na małżeństwo, tylko tam, gdzie jest trochę cierpienia, dużo, czy wręcz piekło na ziemi, tam nie zawiódł Boży pomysł na małżeństwo, tylko zawiodło wykonanie. Nie ma kryzysu małżeństwa, jest kryzys małżonków. Nie ma kryzysu kapłaństwa, jest kryzys kapłanów konkretnych. Tak jak nie może być, że jakaś ulica jest w kryzysie, bo tam napadają, kradną, zabijają. Nie. Mieszkańcy tej ulicy, czy ci, którzy się tam gromadzą, mogą być w kryzysie i być potworami. Ulica jest czymś dobrym. Umożliwia kontakt, przemieszczanie się. Tak jak, co oczywiste, nie ma ulic w kryzysie, mogą być mieszkańcy ulicy w kryzysie, to mniej oczywiste jest to, bo często mówimy to inne, że jest kryzys kapłaństwa, kryzys małżeństwa, kryzys rodzicielstwa. Nie. Bądźmy konkretni i odważni po imieniu. Jest kryzys konkretnych małżonków. Jest kryzys konkretnych kapłanów, sióstr zakonnych, ale nie kryzys kapłaństwa czy kryzys małżeństwa. Nic piękniejszego nie wymyślimy dla świeckich jak małżeństwo i nic piękniejszego dla duchownych jak powołanie kapłańskie do bycia świadkiem Boga, ratowania życia doczesnego i wiecznego, uczenia miłości, świadczenia o tej miłości, ratowania małżeństw i tak dalej. A więc i teraz wniosek praktyczny już na koniec, mianowicie zobaczcie, jak jest śmiertelnie ważne przygotowanie do przyjaźni małżeńskiej. Nie wystarczy zakochanie, nie wystarczy dobra wola obu stron, musi być rozwój aż do świętości. Małżeństwo jest dla ludzi świętych. Już mam motto do tej książki o analizie przysięgi małżeńskiej, już tam tekst, większość tekstu też jest i motto będzie takie, chyba że będzie jeszcze jakieś jeszcze mocniejsze znajdę, ale trudno mi sobie wyobrazić. Motto jest takie: kto rozumie przysięgę małżeńską, ten jest mądry, bo rozumie Boga, człowieka i miłość. O, przysięga małżeńska jest o Bogu, o człowieku i o miłości, tej największej. Więc kto rozumie przysięgę, jest mądry, a kto wypełnia przysięgę małżeńską, jest święty. A kto pomaga wypełniać, jako ksiądz w tym przypadku, też jest święty. A więc kto rozumie przysięgę małżeńską, jest mądry, a kto wypełnia, jest święty. To jest forma miłości dla przyjaciół Jezusa, którzy dorastają do świętości. Złożyć przysięgę małżeńską to się w dniu ślubu zobowiązać publicznie i przy Bogu, że odtąd będę święty. Tylko będę rósł jeszcze w tej świętości, bo tylko święty może wypełnić taką przysięgę. I teraz zobaczcie, jakie są dramaty, kiedy ktoś się decyduje na małżeństwo, bo ucieka na przykład dziewczyna z domu, bo tata alkoholik, czy zdradza mamę, czy mama z kolei w wielkim kryzysie i życie tej dziewczyny stało się nieznośne i ona po prostu ucieka z domu. I pierwszy z brzegu drań się wydaje księciem z bajki. No to jest piekło na ziemi, w punkcie wyjścia. Ucieka z deszczu pod rynnę, bo nic tak nie cieszy jak wzajemna miłość małżonków i nic tak nie boli jak brak tej miłości, choćby z jednej strony, a zwłaszcza jeśli jest z jednej strony brak. Jak i ona i on nie kochają, to jeszcze tam mniej cierpią, ale jak jedna ze stron kocha, druga nie w małżeństwie, no to już piekło na ziemi. Więc czasami się zdarza coraz częściej, że zwłaszcza dziewczyna ucieka w ślub, bo ucieka z domu, gdzie bardzo cierpi, niewinnie. No więc dramat. Najpierw jest udręczona w małżeństwie, w rodzinie, w domu rodzinnym, a potem jest udręczona niby w małżeństwie, bo to jest nieważne w ogóle małżeństwo, bo tam nie było dobrowolności. Tam była ucieczka od cierpienia domowego. Jest najpierw udręczona w domu, a potem jest udręczona w tym niby małżeństwie. No, z piekła na ziemi. Albo się decyduje na ślub, bo się zakochała i on nie umie kochać, się upijać, zdradza ją, nawet go nakryła na tym, ale zakochanie jest silniejsze, kieruje się uczuciem. Kierowanie się uczuciem jest piekłem na ziemi, a nie narzędziem budowania największej przyjaźni. Czy on z kolei nie wiąże się z nią dlatego, że dorósł do niezwykłej miłości, no największej na ziemi, tylko dlatego, że ją pożąda. No i albo dlatego, że mu pasuje, bo ona jest taka opiekuńcza, bo jak się on upija, to ona go odprowadza do domu. To tutaj taka scena z Zakopanego sprzed jakichś 20 lat. Byłem tam początek lipca, poszedłem po śniadaniu po wodę mineralną, bo piję 2 litry co najmniej dziennie, więc poszedłem na 2 zgrzewki kupić, żeby mieć na tydzień i tak nie starczyło. No i wchodzę to jest gdzieś tam w 8:30 rano, tam przy tym blisko tego ronda, gdzie jest księżówka. Wchodzę, już mam zamiar wejść do tego sklepiku z napojami, 8:30 rano, chyba początek lipca wtedy, upał, piękny słoneczny dzień. Stoi dwie dziewczyny, no studentki mniej więcej wiekowo i chyba studentki i każda z nich trzyma w ramionach, chroniąc przed upadkiem, pijanego swojego chłopaka, jedna jednego, druga drugiego. No i słyszę, wchodząc do tego sklepu, ja w krótkich spodenkach, sportowo ubrany, więc nie miały pojęcia, że ksiądz, i słyszę, jak jedna mówi do drugiej, no patrz, dzisiaj są twoje urodziny i obaj się upili od rana. Ale sobie pomyślałem, mam wakacje, nie muszę być zbawicielem świata, idę po wodę mineralną. Wszedłem, wychodzę za tam parę minut z tymi dwoma zgrzewkami. Słońce już mocne, więc śpieszy mi się do domu, no chcę iść w góry od razu, szybko. I w tym momencie, jak ja wychodzę ze sklepu jedną i do drugiej, to co, weźmiemy taksi, odwieziemy do domu. I wtedy już nie wytrzymałem. Znaczy mógłbym wytrzymać, ale postanowiłem dać szansę dziewczynom. Stanąłem z tymi dwoma zgrzewkami, wyglądający na świeckiego. Popatrzyłem jednej, drugiej w oczy, no tak na mnie dziwnie. I powiedziałem, patrząc im w oczy, spokojnie, twardo, dziewczyny, rzućcie tych pijaków, idźcie i bądźcie szczęśliwe. Rzućcie tych pijaków, idźcie i bądźcie szczęśliwe. I one pod wpływem tych słów w szoku były. Przestały, to automatycznie ramiona tak się wyprostowały, no i ci chłopcy już niepodtrzymywani padli na ziemię, osunęli się i ja sobie odwróciłem się, poszedłem w stronę księżówki. Nie, to już jest ich sprawa. Rzućcie tych pijaków, idźcie i bądźcie szczęśliwi. Ale mało kto tak powie. Ja mojej bliskiej krewnej nie udzieliłem ślubu. Już więcej nie powiem, ale bardzo bliskiej krewnej. Powiedziałem, nie dorosłaś do ślubu, ten twój niby narzeczony narkoman, bo to aż tak było, bo to będzie piekło na ziemi. Nie będę w tym uczestniczył. Nie zakpię sobie z Boga, jak ksiądz, nie będę uczestniczył w świętokradztwie, w kradzeniu sakramentu i w tworzeniu tobie piekła na ziemi. Powiedział, a to wujku, ty się nie znasz na życiu, ja go kocham, on mnie, będziemy szczęśliwi. No, beze mnie. Po dwóch latach uciekła od niego, przyszła do mnie, powiedziała, gdybym jeszcze dzień została, bym popełniła samobójstwo. Żadna dla mnie satysfakcja, że się nie myliłem. Więc chcę powiedzieć, dziewczyny, chłopcy, tutaj albo małżeństwo na najwyższym poziomie, albo się w to nie bawcie. Albo się w to nie bawcie. Więc ktoś powie, ale to ksiądz Marek stawia za wysoką poprzeczkę, jest nierealistą. No to powiem na koniec o Madzi. No, naprawdę, bo musimy kiedyś skończyć. Otóż to jest jedna z moich wychowanek. Skończyła pewną lewacką uczelnię, ale nie powiem gdzie. No, w stolicy, ale nie powiem, której. Nieważne. Jest bardzo znana w Polsce, w mediach. Teraz już o podwójnym nazwisku. I oczywiście jako szczęśliwa dziewczyna bardzo kochających, szlachetnych, świętych rodziców, anioł radości to jest o niej, no, nie, już się wszystko wydało. Otóż marzyła od nastoletniości o małżeństwie, o wspaniałej rodzinie, żyła i żyje w sposób święty, czysty, szlachetny, mocny, odważny, radosny i takie same miała w swoich marzeniach wymagania wobec kandydata na męża. Ma być podobny do mnie. Wszystkich ludzi mogę kochać, mówiła jak porządna i mądra chrześcijanka, ale na męża wybiorę sobie kogoś według moich kryteriów. Albo sama, albo mąż według moich kryteriów. Jestem zaprzyjaźniona z Bogiem, z samą sobą, jestem Bożą Księżniczką, to już moje nazywanie, ale ta treść jest dokładnie jej. Tylko ona tak by nie śmiała w pokorze dziewczęcej aż tak to ujmować, ale treść jest dokładnie taka. Żyję w czystości, stawiam sobie wielkie wymagania, jestem szlachetna, prostolinijna w postępowaniu i tego samego wymagam od kogoś, kto się odważy aspirować do bycia mężem. I raz się tam zakochałam, mając tam 20 lat, w chłopaku bardzo szlachetnym i przed oświadczynami powiedział jej, że wiesz, rok temu miałem kryzys, niedługi, parę tygodniowy i współżyłem z pewną dziewczyną. Nawróciłem się, sama teraz widzisz, jestem, no nie sobie ukrywał, super chłopakiem. Popłakała się, on się popłakał, powiedziała, dam ci odpowiedź za tydzień. Za tydzień mu zadzwoniła, powiedziała, nie dam rady. Jestem czysta, nie będę tego ukrywać. Marzę o czystym mężu, nie będę tego ukrywać. Bardzo cię cenię, zachwycam się tobą po twojej zmianie, ale nie wybiorę cię na męża i na tatusia moich dzieci przyszłych. Drugi, który się zakochał, tam cała kolejka była zakochanych i to naraz, ale drugi, który tam dostał szansę, miał mamę i tatę rozwiedzionych, tata z kochanką, mama samotnie żyjąca, ale kontaktująca się z jej kochankiem z kolei, tylko że nie mieszkająca razem. No, a ten chłopak chciał kompletnie żyć inaczej. Poznał Madzię przeze mnie, bo się specjalnie na moje rekolekcje zapisał, prosząc potem o kontakt z Madzią. Więc nawet mi zaimponował. ale też przegrał, bo kiedy już byli blisko narzeczeństwa, Madzia była z nim u jego mamy na obiedzie kolejnym i jego mama do niego powiedziała przy Madzi, już wtedy 23-letniej, wiesz, jak już macie się tak ku sobie i już mówisz mi, że to kwestia dni, kiedy się oświadczysz, to powinniście się seksualnie sprawdzić. No i ten chłopak spuścił głowę i nic mamie nie powiedział. Madzia też nic, dokończyła obiad, deser, wyszli, on ją odprowadza do akademika, ona mówi, musimy się rozstać. Dlaczego? No bo nie zareagowałeś na to, co powiedziała mama. Powiedziała, że mamy się, powinniśmy się sprawdzić seksualnie, czyli współżyć przed ślubem, czyli wejść w cudzołóstwo, mimo że ją mąż zdradził, twój tata, sam mówiłeś, ile się nacierpiała, nie wyciągała wniosków, jeszcze nas w to samo pcha, a ty nie zaprotestowałeś. Nie powiedziałeś, mamo, ja żyję inaczej. Ja sprawdzam moją miłość. Ja nie jestem samcem, który ma sprawdzić, czy będzie dobrym samcem. Jestem o to spokojny, można powiedzieć z uśmiechem. Ja mam sprawdzić, czy jestem świętym człowiekiem, który będzie wiernie kochał. To mam sprawdzić. Reszta się sama ułoży. Nie powiedziałeś tego. Oczywiście Madzia powiedziała to delikatniej. Nie powiedziałeś tego. Nie mam gwarancji, że stanę się dla ciebie ważniejsza niż mama i nie mam gwarancji, że nie będziesz ulegał mamie. Uległeś przy mnie dzisiaj. Nie zwiążę się z tobą. No i koleżanki mówiły, Madziu, takie stawiając wymagania chłopakom, już masz teraz 25, 6 lat, to koniec. Będziesz samotna. I mając 26 lat poznała Zbyszka, który miał wtedy 28. Rok później się pobrali. Ona czysta, szlachetna, Boża, on taki sam czekał na kogoś takiego. Teraz mają już dwie córeczki, Zuzię i Anię, którą ochrzciłem już w pandemii, teraz miesiąc temu. Madzia Korzekwa-Kaliszuk, żeby było jasne, kto są konkrety. To jest, ona mnie inspirowała do napisania Anioła Radości. Jest to możliwe. Ktoś powie, no ale inna z nas może tak idąc tą samą drogą, że albo niebo na ziemi, albo samotność, mogę zostać samotna. Tak, ale to lepiej niż mieć piekło na ziemi. Albo małżeństwo święte, świętego chłopaka, świętej dziewczyny, bardzo niedoskonałych, o tym mówiłem dzisiaj na wszystkich innych mszach, może to będzie gdzieś na stronach internetowych z parafii, to przesłuchajcie. Święty nie znaczy doskonały, ale bardzo związany z Bogiem, bardzo kochający, stawiający twarde wymagania, rozwijający się, panujący nad sobą, mający największą władzę we wszechświecie, władzę nad samym sobą, chłopak nad ciałem, nad popędami, zwłaszcza dziewczyna nad emocjami, zwłaszcza nad wszystkim, ale tutaj w tych aspektach najbardziej. Więc ale to jest tylko dla orłów, tylko dla przyjaciół Jezusa, dla żadne prawo obywatelskie, małżeństwo sakramentalne, żadne prawo, że skoro mamy 18 lat, to już ksiądz musi udzielić ślubu. Nie, musi zweryfikować. I za każdym nieszczęśliwym małżeństwem kryje się dramat zaniedbania księży, którzy do tego małżeństwa dopuścili. Zwłaszcza jeśli to było oczywiste i publicznie znane, że to nie może być udane małżeństwo Boże. Więc nie ma tutaj żartów. Albo wspaniałe małżeństwo, albo piękna Boża samotność. Natomiast wszystko inne z piekłem na ziemi. Amen.